Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 8 grudnia. Dziś razem z Janną Sawicką i Wojtkiem Szackim porozmawiamy o Polsce 2050, ruchu Szymona Hołowni. W weekend ugrupowanie ogłosiło program gospodarczy. Dokument jest ogólnikowy. To wynik świadomego zabiegu polegającego na wypracowaniu kompromisu pomiędzy liberalnym a lewicowym skrzydłem partii. Z kolei we środę Rzeczpospolita opublikowała list Hołowni do niezaszczepionych, w którym lider ruchu Polska 2050 apeluje o rozmowę z osobami bojącymi się szczepień, o szczepienie się, ale też daje sygnał, że za obowiązkowymi szczepieniami się nie opowie. Te ruchy, czyli sobotnia prezentacja i dzisiejszy list, składają się na wizję polityczną Hołowni. Polityka, który chce znaleźć przestrzeń pomiędzy zwaśnionymi stronami polskiej polityki, chce rozmawiać i przekonywać, nie nakazując. Dziś zastanowimy się, czy ten zbiór ogólnie słusznych postaw może przełożyć się na poparcie, jak taka postawa gra w mediach i dokąd wiedzie trzecia droga Szymona Hołowni. Zapraszam na nasłuch. Zacząłem od pytania, czy zgadzacie się z diagnozą, którą postawiłem. Czy trzecia droga Hołowni to plan polityczny, czy zestaw zgrabnych uników i fikołków retorycznych?
Zaraz pewnie przejdziemy do rozmowy o szczegółach, ale najpierw warto chyba chwilę zatrzymać się nad ogółami. I te ogóły moim zdaniem są takie, że Szymon Hołownia zastał scenę polityczną w jakimś tam stanie i nie jest w stanie jej zmienić, nie jest w stanie dokonać rewolucji na tej scenie. Krótko mówiąc, on znalazł się w sytuacji człowieka, który musi się zmierzyć z tym, że jest polaryzacja, że jest obóz pisowski oraz antypisowski oraz musi się też pogodzić z tym i chyba się pogodził z tym, że nie jest w stanie ze swoją partią zastąpić tej najbardziej wyrazistej partii antypisu, czyli Platformy. Wiemy skądinąd, że mniej więcej dla połowy wyborców opozycyjnych takim wymarzonym i jedynym koniecznym programem politycznym partii jest 8 gwiazdek i Szymon Hołownia w tej konkurencji nie ma szans na rywalizację z Platformą, z Donaldem Tuskiem. Mniej więcej połowa wyborców opozycyjnych jest dla niego niedostępna i nawet gdyby on zaczął bardzo mocno krytykować PiS, że tak powiem małpować to, co robi Platforma, to by w tej konkurencji nie wygrał. Czyli zostaje mu walka o tę drugą połowę elektoratu opozycyjnego i tutaj się bije z Platformą, z Lewicą, z PSL-em i osiąga pewne sukcesy. Ma te kilkanaście procent i jeśli miałbym coś wyrokować na razie na początku tej rozmowy, to właśnie w tych ramach między 10 a 20% musi się poruszać i nie ma raczej szans bez jakichś niespodziewanych tąpnięć na to, żeby Szymon Hołownia poza te ramy wykroczył.
Ja się nie zgodzę z twoim twierdzeniem, że połowa wyborców opozycji głosuje wyłącznie na te 8 gwiazdek i że Szymon Hołownia w związku z tym nie ma do nich dostępu. No pamiętamy jeszcze kilka miesięcy temu Szymon Hołownia wyprzedzał Platformę w sondażach. Platforma zjeżdżała nawet do 12%, a partia Szymona Hołowni miała poparcie 20-kilku nawet. Więc łatwo policzyć, że tutaj 2/3 było przynajmniej tych wyborców platformo-hołowniowych, 2/3 było przy Polsce 2050, a 1/3 przy Platformie.
To ja do tego jeszcze bym dorzucił, że to nie jest tak, że Szymon Hołownia nie jest w stanie, moim zdaniem, zawalczyć o niezadowolonych, odchodzących od PiS-u wyborców Zjednoczonej Prawicy. To znaczy, wy zamykacie tą rozmowę w obrębie tylko wyborców opozycyjnych, a wydaje mi się, że elementem planu Szymona Hołowni, też dlatego on gra w grę, w którą gra, jest próba i to tak naprawdę z perspektywy opozycji jest jego największa zaleta i atut, że on jest jednym z niewielu polityków na polskiej scenie, którzy dają jakąś nadzieję na to, że są w stanie przeciągnąć wyborców z jednego obozu do drugiego.
Ja tutaj jedno słowo polemiki z Aśką, a potem dwa z tobą. Otóż ja wspomniałem o tym, że te ramy są ograniczające Hołownię, dopóki nie będzie jakiegoś tąpnięcia. No, to tąpnięcie było wcześniej, to znaczy upadek Platformy pod przywództwem Borysa Budki. To była okazja, która dała Hołowni prowadzenie w sondażach po stronie opozycyjnej. On z tego skorzystał, natomiast gdy wrócił Donald Tusk, to się natychmiast w ciągu paru tygodni odwróciło. I teraz jeśli chodzi o to, co powiedział Andrzej, owszem, Szymon Hołownia moim zdaniem, to pokazały wywiady z nim, takie dłuższe wywiady, wtedy pamiętam jeden w Gazeta.pl. On moim zdaniem zdaje sobie sprawę z tego, że ta część elektoratu opozycyjnego jest dla niego niedostępna i to zresztą też widać na różnych forach internetowych, w komentarzach, również w komentarzach publicystów, którzy sprzyjają raczej Platformie niż Hołowni. Widać taką pewną nieufność, były oskarżenia o to, że może się dogadywać dziś z PiS-em, że nie jest tak wiarygodny w krytyce rządu jak Donald Tusk. I Szymon Hołownia zdaje sobie sprawę z tego, że taki jest klimat i dlatego próbuje właśnie w tych ramach szukać dojścia do wyborców PiS-u, do wyborców zniechęconych PiS-em i tutaj szukać jakichś transferów. I on sam mówił o tym, że to będzie taki organiczny wzrost, że dojdzie do 20% na koniec roku, że to będą wzrosty po pół punktu, po jeden punkt procentowy, bardzo powolny, stopniowy, ale właśnie w tym kierunku, ponieważ ten drugi kierunek jest dla niego trudniejszy.
No dobrze, ale ja bym jednak wrócił do mojego pierwotnego pytania i zapytał was o tą filozofię polityczną Szymona Hołowni. To znaczy, wy się odnosicie do wyborców i do przepływów, a mnie trochę bardziej na tym etapie jeszcze interesuje ta droga, którą wyznacza Szymon Hołownia i to, na ile ta droga jest spójna, sensowna i czy ona gdzieś może zaprowadzić. I to jest pytanie, które sobie już stawialiśmy, ale myślę, że warto je sobie postawić jeszcze raz. Czy na polskiej scenie politycznej jest miejsce dla osoby, która wejdzie klinem między polaryzację, między zwaśnione strony i będzie starała się zaproponować taką trzecią drogę?
No wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce wchodzić na polską scenę polityczną, to jeżeli gdzieś jest miejsce, to najbardziej tutaj. Wiadomo, że Platforma istnieje od dawna, natomiast od kiedy jest w opozycji, to praktycznie wyłącznie topnieje, dając tutaj jakąś przestrzeń. Wiadomo, że jest też miejsce po poprzednich projektach, które też były centrowe i się nie udały, to znaczy po Nowoczesnej, po partii Palikota, po nawet po Wiośnie, która była lewicująca, ale jednak centrowa. Tutaj jest skąd czerpać, to znaczy można zabierać wyborców i właśnie tej topniejącej Platformie. I jeżeli się umie to robić, a Szymon Hołownia w jakiś sposób, jak powiedzieliśmy, chyba umie, to podbierać część wyborców Zjednoczonej Prawicy. Są tutaj wyborcy PSL-u, z których Szymon Hołownia mocno też czerpie, w sensie wielu byłych wyborców PSL-u to są wyborcy jego partii, przynajmniej według działaczy Polski 2050. Tutaj jest po prostu kilka źródeł, skąd można brać.
Z kolei tym razem ja się nie zgodzę z Joanną, a potem oddam głos Wojtkowi. Moim zdaniem istnieje inna opowieść o tym, jak można wejść do polskiej polityki albo zmienić polską politykę, to znaczy można wyobrazić sobie taki świat, w którym PiS i Platforma zagospodarowują to teoretyczne centrum, jakkolwiek to nie ma żadnego związku z centrum, ale ten środek polskiej sceny politycznej, a ewentualnie coś nowego, jakiś nowy projekt polityczny może powstać po lewej albo prawej stronie. Znaczy albo lewica może się przebić i nagle, na co się zupełnie nie zapowiada w tym momencie, ale teoretycznie w jakiejś wyobrażalnej przyszłości lewica mogłaby teoretycznie dojść do władzy. Ewentualnie po prawej stronie, jestem w stanie sobie wyobrazić, rosnącą siłę skrajną po tej stronie prawicowej, która tutaj by odbierała wyborców. Więc mi chodzi o to, że niekoniecznie to musi być tak, że żeby wejść do polskiej polityki i zmienić ten bipolarny układ sił, trzeba wejść w środek. Wydaje mi się, że można obejść teoretycznie ten środek polskiego sporu flankami.
Oczywiście masz rację, natomiast chyba opowieść o polskiej polityce to jest przede wszystkim opowieść o liderach i tym, jacy oni są, a tutaj Szymon Hołownia po prostu ma takie poglądy, jakie ma, w sensie jest politykiem centrowym i tutaj najbardziej pasuje. Mogę sobie wyobrazić bardzo charyzmatycznego, skrajnego prawicowca, który obchodzi PiS z prawej strony i zdobywa te 10 czy 12 punktów procentowych poparcia, tak samo na lewicy, mogę sobie to wyobrazić.
No dobrze, Wojtek, ale ja potrzebuję od ciebie odpowiedzi, czy twoim zdaniem trzecia droga w tej sytuacji ma sens i czy rzeczywiście Szymon Hołownia tą trzecią drogą stara się iść?
Jeśli teraz bym się trzymał tych moich ram, o których mówiłem na początku, to może w ramach tych ram odnieść sukces, znaczy mieć te 15% powiedzmy i stać się ważnym ogniwem przyszłej koalicji rządowej. I to byłby sukces niewątpliwy i to byłby pierwszy polityk, który wprowadził nową partię do Sejmu, która by stała się istotną częścią nowego układu rządzącego. I to byłby sukces i ta droga, którą idzie, może mu taki sukces zagwarantować. Natomiast nie bardzo wierzę, że on nagle zmieni paradygmat, za przeproszeniem, całej sceny politycznej i sprawi, że na przykład Polska 2050 wysforuje się przed PiS i Platformę.
Bo jak na to patrzę, to ten program gospodarczy, który przedstawił Hołownia, tak naprawdę słabo przebił się w mediach. I to nie jest tak, że tego Hołowni nie ma w mediach, bo jest go sporo, to znaczy i jest dzisiaj ten list w Rzeczpospolitej, i on był, zdaje się, dzisiaj w Radiu Z, i był Michał Gramatyka w TOK FM, i ogólnie ci politycy Hołowni gdzieś się tam przebijają. Ja też niedawno Michała Kobosko słyszałem. To nie jest tak, że Hołownia jest wycinany z mediów liberalnych, mimo tego, że niekiedy takie głosy się pojawiają. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego partia, która przedstawia program gospodarczy, jakkolwiek może ten program lubić albo nie lubić, krytykować albo chwalić, no to ta partia zrobiła coś, czego inne partie raczej nie robią, czyli wyszła i coś zaproponowała. No mam poczucie, że niewielu naszych słuchaczy, poza tymi, którzy kibicują i obserwują Szymona Hołownię z bliska, wie, co tam było. Więc moje pytanie brzmi, czy to jest wina mediów, czy to jest wina Hołowni, czyli sposobu, w jaki ten program został zakomunikowany, i może sam fakt, że ten zestaw skandynawski, ta propozycja, którą oni przedstawili, jest za mało wyrazista i dlatego ona nie została ani poparta, ani zaatakowana przez żadną ze stron i gdzieś tam zginęła w tym zgiełku polskiej debaty publicznej?
Ja trochę mam tak, że nie mam poczucia, żeby Polsce 2050 jakoś bardzo zależało, żeby ten program był bardzo widoczny w mediach. W sensie, że on jest wynikiem wielomiesięcznych sporów między tą lewą i liberalną stroną w partii. Oni się bardzo męczyli, bardzo wielu dziennikarzy ich dopytywało o to, kiedy oni coś powiedzą o gospodarce, i oni nie byli w stanie z tym wyjść. I mam poczucie, że oni stwierdzili, dobra, wreszcie mamy to, jesteśmy w stanie coś przedstawić, zróbmy to, miejmy to za sobą. Ale w tym programie nie ma takich propozycji, które by były bardzo chwytliwe, które bylibyśmy w stanie zapamiętać i które by sprawiły, że łatwo by było po prostu pójść i to cytować w trzech zdaniach, że chcą zrobić to, to, to i to, i taka będzie ta polska gospodarka. Natomiast z drugiej strony też mam tak, że jeżeli już ci dziennikarze tak bardzo dopytywali o ten program od wielu miesięcy, to jest to w jakimś sensie wina mediów, że jeżeli Polska 2050 jest jedyną partią opozycyjną, która przedstawia jednak w miarę obszerny, no 33 stronnicowe.
Znaczy Lewica też coś przedstawiała, ale to jakoś
tak,
też...
to było jednak skromniejsze. Jeżeli partia opozycyjna z tym wychodzi, jeżeli jest o to dopytywana przez wiele miesięcy, no to z jakiegoś tam obowiązku dziennikarskiego wypadałoby jednak to opisać.
Tutaj pełna zgoda. Myślę, że media nie są w pełni przygotowane do rozmowy o programie wyborczym. Sądzę też, że oni wiedzą, co się aktualnie klika, czym są zainteresowani czytelnicy, widzowie, i myślę sobie, że program gospodarczy partii opozycyjnej to nie jest coś, co teraz, dwa lata przed wyborami, przynajmniej przed konstytucyjnym terminem, to nie jest to, co ludzi najbardziej grzeje. Mamy wiele innych tematów i tutaj chyba każdy projekt, każdy program by zginął. Mogę też się domyślać pewnie, że jednak wśród tych liberalnych mediów nie ma zbyt wielu sympatyzujących z Szymonem Hołownią. Jeśli gdzieś lokują swoje linie redakcyjne, to bliżej Platformy niż Szymona Hołowni.
To, co moim zdaniem mogło się przebić i powinno było się przebić, a słabo się przebiło, to jest podniesienie tematu powrotu do debaty o przyjęciu przez Polskę euro. Znaczy fakt, że jest jakaś partia, która mówi, i rozumiem, że to oczywiście nie jest powiedziane wprost, i to jest ten trochę mój zarzut do Hołowni, że on mówi, cały czas musimy o czymś rozmawiać, tak? Musimy rozmawiać o tym, jak doprowadzić do tego, żeby było większe wyszczepienie. Musimy rozmawiać o tym, czy przyjąć przez Polskę euro. To znaczy cały czas to jest ten sam taki trochę szpil, nie, że coś zrobimy, tylko musimy rozmawiać o tym, czy coś zrobimy. Ale z drugiej strony sam fakt, że ktoś mówi, powróćmy do debaty o przyjęciu przez Polskę euro, szczególnie w tym momencie, w którym jesteśmy, w trudnym momencie polskiej polityki europejskiej, mówiąc delikatnie, w obliczu galopującej inflacji, którą próbujemy zwalczyć zmianami w stopach procentowych, a tutaj jeżeli byśmy przyjęli euro, to byśmy nie mieli na to wpływu i tak dalej, i tak dalej. Wydawałoby się, że to jest jednak dosyć duża deklaracja, która w ogóle nie została podchwycona.
Mnie to początkowo też zaskoczyło, też spodziewałam się większych ataków, ale wydaje mi się, że to też nie jest właściwie najgorszy moment na proponowanie czegoś takiego. To znaczy ostatnio badania CBOS wskazały, że wzrosła akceptacja dla tego pomysłu, więc myślę, że zwłaszcza na opozycji jest sporo wyborców, którzy popierają ten pomysł. Oni zresztą to zbadali w Jaśminie wśród swoich zwolenników, czy dla nich byłoby to korzystne, i tak im wyszło. wydaje mi się, że teraz też nie jest moment, w którym łatwo by było zaatakować Hołownię za to, że euro wprowadzi drożyznę, no bo mamy i tak drożyznę i to euro w momencie, kiedy jest taka drożyzna i taka inflacja, to właśnie może nie jest taki pomysł, który budzi największy strach.
Ja mam wrażenie, że w ogóle partie opozycyjne podchodzą jak do jeża do tego euro. Przypominam sobie taki wywiad z Borysem Budką z czasów, kiedy jeszcze był szefem Platformy. Pytany o kwestię przyjęcia euro, powiedział, że warto to przedyskutować z ekspertami. No, po tylu latach najpierw władzy, a potem w opozycji wciąż trzeba debatować. Natomiast jeśli chodzi o ten program Hołowni, no to mnie jakoś nie tyle nawet spodobało się, bo nie wiem, jakby to wyglądało w praktyce, ale myślę, że mogłoby spodobać się części wyborców ta propozycja wprowadzenia jednolitej daniny. Ponieważ mamy teraz Polski Ład, który niesamowicie komplikuje sprawy wynagrodzeń, składek. Wiele firm nie wie, ile będzie płaciło swoim pracownikom od początku roku, a mamy 8 grudnia. I ta propozycja oczyszczenia, uproszczenia i stworzenia klarownego systemu podatkowego, myślę, że mogłaby się tutaj zderzyć z tym koszmarnie skomplikowanym Polskim Ładem, bezładem, nieładem i mogłoby to wybrzmieć. I nie widzę, żeby to wybrzmiało.
No bo to jest kolejna propozycja, która została przekazana w sposób bardzo enigmatyczno. To też jest propozycja złożona na którejś kolejnej stronie tego programu. Też to jest przedstawione słowami, że można by pomyśleć nad koncepcją jednolitej daniny, przy czym Szymon Hołownia nawet nie spróbował wytłumaczyć Polakom, o co chodzi w tej jednolitej daninie. Ja myślę, że naprawdę ludzi w Polsce, którzy wiedzą, o co chodzi, to jest raczej jakieś promile promili czy ułamki procentów, a tutaj nie podjęto nawet próby. Jest to pomysł fajny, ciekawy, może nie nowy, ale z potencjałem, ale tutaj nie mam poczucia, żeby Szymon Hołownia chciał na ten pomysł jakiegokolwiek wyborcę przyciągnąć, bo nie poświęcił chwili, żeby wytłumaczyć, o co chodzi.
Jadąc dalej, no rozumiem, że tam jest postulat obniżenia VAT do 20 i do 7%. Z drugiej strony jest obietnica, że 3% z dochodów VAT pójdą do samorządów oraz, że będą zmiany korzystne dla samorządów w kwestii płatności PIT i CIT. To czy dochodów z PIT i CIT, to znaczy większy procent z tych kwot będzie szedł dla samorządów. To są wszystko ciekawe, nośne propozycje, które też w dosyć zgrabny sposób, moim zdaniem, mierzą się z problemami tu i teraz, a z drugiej strony też wchodzą w pewnym sensie na pole Platformy i to miejsce, w którym wydawałoby się, że Platforma jest silna, to znaczy ta partia, która stara się być, albo przynajmniej będzie, broniła i pracowała na rzecz samorządów, ogólnie decentralizacji i trochę zmiany ustroju w kierunku takiej Polski, która będzie mniej centralna, bardziej samorządowa. To wszystko gra.
Tylko, natomiast, że, jeśli no. mogę, no to też jest ciekawy wątek, jeśli chodzi o samorządy i ich wzmocnienie i to, jak to miałoby wyglądać w praktyce, to partia Hołowni przedstawiała już wcześniej i ma na to konkretny pomysł. Natomiast w swoim przemówieniu Szymon Hołownia wielokrotnie mówił o tym, że chce walczyć z deficytem budżetowym, po czym przedstawia pomysły, które ten deficyt budżetowy siłą rzeczy muszą pogłębić, a nie przedstawia żadnego sposobu na to, jak dochody budżetu miałyby wzrosnąć.
No właśnie, dokładnie do tego piłem, że tutaj brakuje pewnej spójności i też debaty. Znaczy, to czego mnie brakuje, to jest z jednej strony propozycji Hołowni, a z drugiej strony mediów czy ekspertów, którzy siadają i o tym zaczynają dyskutować. Jak mówią, może to jest fajny pomysł, ale z drugiej strony jak to sfinansować? Fajnie, obniżymy VAT, ludzie będą mieli tańsze produkty, ale z drugiej strony jak pokryjemy ubytki w budżecie.
Komu utniemy,
krótko mówiąc. Więc, podsumowując, to co staram się powiedzieć, to że jak ja patrzę na zdjęcie Szymona Hołowni z tej prezentacji, to widzę plan dla gospodarki, który wygląda jak katalog do jednego ze szwedzkich sklepów meblowych i mam wrażenie, że cały przekaz i że wszystko, co Szymon Hołownia tak naprawdę chciał powiedzieć w sobotę, to jest, że Polska zapisze się do Skandynawii i że my uciekniemy od tego dylematu, czy jesteśmy wschodem, czy zachodem, będziemy północą i wszystko świetnie, tylko że gdzieś tam moim druczkiem są wszystkie te propozycje i zapisy, więc jednym słowem, że to, co Hołownia i jego ugrupowanie stara się zrobić, to jest uciec od wyrazistych, treściwych przekazów, a gdzieś się schować za takim może zgrabnym, ale jednak zabiegiem PR-owym, mówiąc, my tu będziemy polskimi Skandynawami.
Tak, przy czym nie uważam, że to jest koniecznie zła strategia na tym etapie, teoretycznie 2 lata przed wyborami.
No właśnie, i to jest moje pytanie. Czy to jest dobra, czy to jest zła strategia na tym etapie na 2 lata przed wyborami? To znaczy, czy waszym zdaniem Hołownia może się budować, zdobywać nowych wyborców, nie tracić tych, których ma. Właśnie, przykrywając konkretne propozycje, zabiegami PR-owymi, fikołkami retorycznymi, mówieniem o tym, że chcemy rozmawiać, czy powinien w tym momencie jednak zagrać w wyrazistość i powiedzieć, o czym on jest, tym samym próbując przekonać do siebie wyborców, którzy niekoniecznie bardzo są zadowoleni z tego, jak Platforma sobie radzi po tej stronie opozycyjnej, a z drugiej strony niekoniecznie są bardzo zadowoleni tym, jak PiS rządzi tym krajem.
No, odpowiedź na pytanie wymaga wiedzy, której ja nie mam, czyli czy Szymon Hołownia wykuł już sobie jakiś żelazny elektorat, który teraz może poszerzać, bo jeśli już sobie wykuł ten żelazny elektorat i ma te, powiedzmy, 10-12% takich wyborców, którzy na niego zagłosują bez względu na to, co powie, co zrobi i jak będzie wyglądała jego kampania, no to takie próby poszerzania tego elektoratu właśnie jakimiś hasłami gospodarczymi, czy wcześniej były przecież inne elementy programu, w tym energetyczny, w tym rozdział Kościoła od państwa, czyli takie światopoglądowe sprawy. I on tutaj może tak macać tę scenę polityczną, może sięgać po różne, być może czasem nawet bardzo niewielkie grupy elektoratu, jakiś taki mikrotargeting robić, że tu przyciągnie 20 tysięcy osób zainteresowanych tym, a tutaj 40 tysięcy, dla których najważniejsze jest to. Ale jeśli takiego żelaznego elektoratu jeszcze nie ma, to może tracić na takim podejściu.
Tak, ja też nie wiem, czy ma żelazny elektorat, chociaż było to badanie takie Ibrisu chyba, które wskazywało, że na poziomie 10% jednak ma. I rozumiem, że ta strategia ich teraz jest właśnie taka, o której ty mówiłeś, żeby przyciągnąć wyborców, którzy przeszli z PiSu do niezdecydowanych, żeby przyciągnąć tych z Platformy, którzy byli wcześniej u niego, a teraz wrócili do Tuska, a teraz być może są tym Tuskiem zawiedzeni, żeby przyciągać kogoś z PSL-u, więc jeżeli chce tak robić, no to wydaje mi się, że to nie do określenia, tylko kierowanie mikrokomunikatów do tych różnych grup, tych różnych plemion, jak to oni nazywają, jest chyba tą strategią, która ma szansę być skuteczna.
Dochodzimy do tego wątku, który też dla mnie jest jakoś bardzo ciekawy tutaj i pewnie tego nie rozsądzimy, bo pewnie jesteśmy dostatecznie mądrzy, żeby wiedzieć, jak jest naprawdę, ale na ile rzeczywiście można budować i jest słuszną strategią budowania takiego organicznego poparcia, to znaczy pójście tą drogą, którą oni zdali się pójść, znaczy budować na przyczółkach wokół całego tego ruchu wolontariackiego, wokół tych live'ów Hołowni, wokół jakiejś społeczności w internecie, wokół tych ludzi, którzy wpłacają jakieś mikropłatności. To znaczy, na ile to jest tak, i to chyba o tym trochę Wojtek mówił na początku, że można iść cicho, powoli i zdobywać te małe przyczółki, nie idąc ostro przez media i nie będąc wyrazistym. Bo ja widzę to trochę od drugiej strony, słysząc wyborców na przykład Platformy, którzy moim zdaniem mogliby dać się przekonać do postulatów Hołowni, ale oni mówią, że oni nie do końca wiedzą, za czym on stoi, nie do końca rozumieją, co on ma do zaproponowania, nie do końca mu ufają i nie do końca wierzą w to, że to jest człowiek, który mógłby rządzić. To znaczy, mam poczucie, że jakby to budowanie takie trochę sekciarskie siebie w gronie wyznawców z jednej strony pozwala budować coraz większe, krok po kroku, jakieś tam poparcie, ale z drugiej strony poddaje trochę próbę zawalczenia o tych ludzi, którzy byliby do wyciągnięcia, ale nie do końca dostają argumenty i nie do końca dają się przekonać, że ten Hołownia rzeczywiście jest takim sensownym, wyrazistym, charyzmatycznym liderem.
Tak, mnie też zastanawia ta strategia i też nie widzę prób dotarcia do właśnie grup wyborców, którzy wydawaliby się na wyciągnięcie ręki. Ja też, jak obserwuję na co dzień działania Szymona Hołowni i jego polityków, jego partii, to też tak naprawdę niewiele do mnie dociera, póki nie skupię się na tym, póki sobie nie włączę tych live'ów. W tych live'ach, jak już je obejrzę i wysłucham, Szymon Hołownia mówi naprawdę o ciekawych rzeczach, których kompletnie nie widzę potem nigdzie indziej. Ostatnio rozmawiałam z jednym z jego współpracowników, który był szczerze zdziwiony, że mam czas na to, żeby oglądać live'y, jakby to nie był przekaz kierowany do mnie. I rozumiem, że to jest do tych właśnie aktywistów czy wolontariuszy, którzy potrzebują i chcą go słuchać i chcą mieć przed oczami jego wizję i jego sposób patrzenia na politykę. I wydaje się to w miarę skuteczne. To znaczy on w tych sondażach jest co najmniej stabilny, a może nawet rośnie, robiąc wiele małych rzeczy, których obserwatorzy nie widzą na co dzień, ale które się dzieją jakoś podskórnie, ale nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czemu nie widać tego na pierwszy rzut oka i czy jest to związane z tym, że media też tego nie podchwytują?
Moim zdaniem taka pozytywistyczna strategia, praca u podstaw, którą wykonuje Szymon Hołownia, jest jedyną na dłuższą metę strategią, jaką mógł przyjąć i tutaj widzę olbrzymie różnice w porównaniu na przykład z tym, co robił Robert Biedroń, który za każdym razem krzyczał zwyciężymy, widzę jak wielu was tu jest, nawet jak na sali była garstka osób i że moglibyście zapełnić Stadion Narodowy, krzyczał do 40 czy 50 osób. Więc to bardziej realistyczne podejście Szymona Hołowni może zwiastować jakiś sukces na dłuższą metę. Tutaj Szymon Hołownia ma oczywiście pecha z terminarzem wyborczym. Zresztą pech towarzyszy mu w zasadzie od początku, od kampanii prezydenckiej, bo tam gdyby się odbyły wybory w normalnym terminie, to miałby szansę na znacznie więcej niż uzyskał. Mógłby pokonać Małgorzatę Kidawę-Błońską w pierwszej turze, wejść do drugiej tury być może, gdyby Duda nie wygrał w pierwszej. Więc ten pech później z kalendarzem, który zmusza go do utrzymywania tej partii, tego stowarzyszenia w stanie takiej podwyższonej gotowości przez 3 lata od powstania aż do wyborów, bez subwencji, bez wyraźnego wsparcia mediów, no on musi szukać innych kanałów dotarcia i wymagać większego wysiłku od swoich zwolenników, czy też potencjalnych zwolenników, żeby poznali to, co on ma do zaproponowania. Znacznie łatwiej jest też Platformie i PiS-owi przedstawiać swój punkt widzenia, swój, nie chcę powiedzieć program, bo Platforma go nie ma, ale swoje postulaty w sytuacji, gdy jest kilkudziesięciu co najmniej polityków Platformy, którzy chodzą po mediach i podobnie ma PiS, a Szymon Hołownia ma jednak bardzo skromną reprezentację parlamentarną i nie jest to też, powiedzmy sobie szczerze, jakaś czołówka medialna.
Tak i nie, moim zdaniem. W sensie ja też tak na to patrzyłem, ale jak się chwilę na tym zastanowić, to tam już jednak trochę się zebrało tych polityków, którzy są w stanie w mediach występować i no już zgaduję, że byłbyś w stanie wymienić, no nie wiem, 7-10 polityków, którzy byliby w stanie zapełnić media, no bo tak naprawdę to mniej więcej tylu polityków chodzi po mediach ogólnopolskich z każdej partii. W sensie tam już ta dziesiątka jest.
Upierałbym się jednak, że Platforma i PiS mają pewne przewagi personalne.
Teraz na drugą nóżkę, bo to jest też znowu coś, co powiedział Wojtek i co ze mną zostaje. No to jest trochę bezalternatywność tej strategii. To znaczy, to jest pytanie, co innego mogliby zrobić i w jaki sposób wykrzyczeć. Zastanawiam się, bo czytam ten list do niezaszczepionych Hołowni i tam pierwsza połowa jest tak naprawdę o tym, że warto rozmawiać. I to jest ogólny słuszny przekaz, z którego niewiele wynika. To znaczy, jakkolwiek sympatycznie się to czyta i ciężko się z tym nie zgodzić, no to tak naprawdę trochę nie wiadomo, co za tym idzie. Gdzieś tam pod koniec tego artykułu jest schowany postulat o tym, żeby nałożyć nakaz szczepień dla parlamentarzystów i sprawdzać certyfikaty przy wejściu do Sejmu i Senatu. Uważam, że jest to dosyć zgrabny i niegłupi postulat, który można by zagrać i powiedzieć, okej, jeżeli chcemy doprowadzić do obowiązkowych szczepień, to zacznijmy od siebie. Niech wszyscy posłowie i senatorowie się zaszczepią i przedstawiają te certyfikaty, co swoją drogą myślę, że też by było dobrą zagrywką z różnymi politykami, którzy niekoniecznie szczepić się chcą, na przykład ze Zjednoczonej Prawicy czy Konfederacji. Ale ciekaw jestem, czy ten postulat zostanie jakoś nagłośniony. Rozumiem, że jednak ta partia potrafi funkcjonować w mediach, potrafi przebijać się z tymi przekazami, z którymi by chciała, a zobaczymy, czy to się pojawi. Ja bym zgadywał, że jednak nie, że to jest jakiś taki pomysł gdzieś rzucony w ostatnich słowach artykułu w gazecie, którą nie tak wiele osób czyta w Polsce. Więc moje pytanie brzmi, czy istnieje alternatywa dla tej pozytywistycznej takiej pracy u podstaw, którą obrał Szymon Hołownia i jego ruch, czy można by to zrobić inaczej?
Ja uważam, że nie ma innej strategii i myślę też, że to wynika z badań. Oni są bardzo sprawni w badaniach opinii publicznej. Nie wynikają z tego same zalety, o czym pewnie na koniec jeszcze powiem, ale myślę, że oni kroczą drogą wytyczoną przez badania opinii publicznej. Mają strategów, którzy pewnie znacznie lepiej niż my się na tym znają i sądzę, że osiągają sukces w ramach tych ograniczeń, które nad nimi ciążą. I założyłem się tutaj poza anteną z Aśką. Ona twierdzi, że Szymon Hołownia wyprzedzi Platformę na początku przyszłego roku. Ja uważam, że nie. Zobaczymy, jak będzie.
Na wiosnę.
I myślę, że tutaj Szymon Hołownia będzie tak falował sobie w tych sondażach na poziomie 15% z tendencją pewnie lekko zwyżkową, właśnie dzięki takiej strategii.
No ale to już mniej więcej wiem, jak oceniacie przyszłość sondażową tej partii, więc o to was nie będę pytał. Natomiast zwróciłem waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz i wydaje mi się, że to jest element może dosyć istotny, jeżeli nie najistotniejszy tego, jak my oceniamy to, co robi Szymon Hołownia, bo cały czas nie wiemy dokładnie, jaka tam jest strategia, ale jakoś ją próbujemy zrozumieć. Wyobrażam sobie, że ta strategia pod tytułem Ciszej jedziesz, dalej dojedziesz ma sens w perspektywie właśnie tych wyborów w 2023 roku. To znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić, że Szymon Hołownia ma świadomość tego, że on się nie może za szybko zużyć i że tutaj te siły są rozłożone na dłuższy bieg i że ta wyrazistość może się pojawić w momencie, kiedy zacznie się prawdziwy wyścig wyborczy, czyli kampania wyborcza. I może jest tak, że ta strategia właśnie budowania poparcia oddolnego, szukania ludzi, którzy są w stanie nieść wieść i jakoś poszerzać świadomość o istnieniu partii Szymona Hołowni w społeczeństwie, ale że tak naprawdę jakaś wyrazistość, jakiś przekaz, jakiś konkretny program jest przygotowywany w momencie, kiedy ta walka polityczna się zaostrzy i rzeczywiście trzeba będzie już wyciągnąć rękę po większą rzeszę wyborców niż ci, którzy teraz obserwują Szymona Hołownię z bliska i oglądają jego live'y. To teraz, jak już to sobie omówiliśmy, wiemy mniej więcej, jak wy sobie wyobrażacie tę przyszłość sondażową. Opowiedzieliśmy sobie, jak my rozumiemy i widzimy strategię Hołowni, to zastanawiam się, jak to się ma do Platformy Obywatelskiej, o której parę razy już tutaj wspominaliśmy. To znaczy, czy myślicie, że Szymon Hołownia w którymś momencie jednak zostanie zmuszony albo sam zdecyduje się, żeby usiąść do stołu z Platformą? Czy to jest tak, że tak jak ten projekt polityczny jest w tym momencie prowadzony, to jest partia, ruch, który jednak siłą rzeczy musi wystartować sam w wyborach?
Ja nie uważam, że oni muszą wystartować sami w wyborach, natomiast w tym momencie ciężko mi sobie wyobrazić ich koalicję z Platformą Obywatelską. To znaczy, jeżeli Platforma będzie silniejsza, a Hołownia będzie miał te co najmniej 15%, nie wyobrażam sobie, żeby chciał się do nich przyłączać, ponieważ zostanie to zdominowane przez Tuska. Z drugiej strony, jeżeli by się tak zdarzyło, w co Wojtek nie wierzy, że Hołownia wyprzedziłby Platformę, nie wyobrażam sobie, żeby Tusk zgodził się wejść jako ten słabszy do takiej koalicji. Też wydaje mi się, że jednak co najmniej pewna część wyborców Hołowni jest u Hołowni dlatego, że mają dość Platformy Obywatelskiej. A Platforma Obywatelska do wyborów w 2023 roku, czy kiedy te wybory się ostatecznie odbędą, ona będzie tą silniejszą partią, bo ma bardziej ugruntowane struktury, bo ma co roku kilkanaście milionów złotych subwencji, które może następnie wpakować w kampanię wyborczą, bo ma znacznie więcej posłów. Jest po prostu większym bytem, nawet jeżeli to jest kolos na glinianych nogach. Mogę sobie natomiast wyobrazić, że Polska 2050 idzie do wyborów w koalicji z którąś z mniejszych partii. Na pewno jak już będziemy zbliżać się do kampanii, czy gdy rozpocznie się kampania, będzie wiadomo, jaki jest układ sił na scenie politycznej i czy któraś z mniejszych partii opozycyjnych na przykład jest zagrożona tym, że spadnie pod próg. I myślę, że to będzie istotny czynnik do takich negocjacji koalicyjnych.
Mnie się wydaje, że to jest tak, że Szymon Hołownia może być zmuszony okolicznościami do jakiegoś sojuszu. Czy to na przykład może się okazać, że będzie musiał wyciągnąć rękę do Władysława Kosiniaka-Kamysza i stworzyć z nim jakiś blok. Albo z Platformą, jeśli sondaże Szymona Hołowni będą coraz słabsze i Platforma będzie na fali. Natomiast w takim scenariuszu, gdyby po prostu było mniej więcej tak, jak jest teraz, to wydaje mi się, że Szymon Hołownia musi wystartować sam. A musi wystartować sam, ponieważ to wynika z tej strategii, którą przyjął i jeśli on szuka wyborców, którzy niedawno odeszli od PiSu i chce ich przyciągnąć na swoją stronę, jeśli szuka ludzi, którzy do tej pory nie głosowali, to sens jedyny startu w wyborach jest w starcie samodzielnym, ponieważ ci ludzie natychmiast by se poszli precz, gdyby zobaczyli, że to jest lista wyborcza z Platformą i resztą opozycji, która im nie leży. I ci wszyscy byli wyborcy PiSu zainteresowani Hołownią, jeśli taki zbiór istnieje. I ci ludzie, którzy do tej pory nie głosowali, a teraz zobaczyli w Szymonie Hołowni coś świeżego, nowego, no to zastanowiliby się i większość z nich pewnie by na taką wspólną listę nie zagłosowała. Więc ja myślę, że Szymon Hołownia powinien dążyć i pewnie będzie dążył do tego, żeby wystartować jednak samodzielnie, żeby utrzymać ten swój osobny nieco charakter. I też zastanawiam się, czy to nie jest tak, że cały ten ruch od początku był pomyślany jako taka śluza, tak jak kiedyś Paweł Kukiz stworzył śluzę między wyborcami Bronisława Komorowskiego a Andrzejem Dudą. Tak teraz w drugą stronę by to mogło zadziałać i część wyborców PiSu by zakotwiczyła u Hołowni i w ten sposób doprowadziła do upadku rządów Jarosława Kaczyńskiego. I to mnie skłania do przekonania, że Szymon Hołownia raczej wystartuje samodzielnie i raczej nie stworzy koalicji z Platformą, chyba że coś się radykalnie zmieni w sondażach.
Tak, ja chyba też tak mam i no nie jestem w stanie rozsądzić waszego zakładu, który będę obserwował z bliska i będę czekał na wiosnę, żeby zobaczyć, kto miał rację. Natomiast jeżeli ja bym miał się zakładać, to jednak bym się z tobą, Aśka, założył, bo wydaje mi się, że jednak do mijanki tak zwanej na wiosnę nie dojdzie. Dla mnie pytanie i trudniejszy zakład byłby o to, czy do tej mijanki dojdzie tuż przed wyborami. To znaczy, wydaje mi się, że my tak naprawdę zobaczymy, jaka jest siła i nośność tego projektu politycznego w momencie, w którym wejdziemy w sytuację kampanii wyborczej i że tak naprawdę dochodzimy tutaj do trzech znaków zapytania, które moim zdaniem nie rozsądzimy. Jeden to jest, jeżeli będą wybory parlamentarne i samorządowe w podobnych terminach, to jest jak te wybory samorządowe zagrają na korzyść którejś z tych partii opozycyjnych, bo moim zdaniem to daje jednak przewagę Platformie cały czas. Dwa, to jest kwestia finansowania, to znaczy czy ruch Szymona Hołowni będzie w stanie sfinansować dużą, sensowną i przebijającą się do świadomości społecznej kampanię wyborczą. I tu mam pewne wątpliwości, bo to jest pytanie, na ile ta strategia, która jest teraz, czyli ta taka trochę ciszej jedziesz, nie ogranicza możliwości finansowych w dłuższym terminie tej partii. I wreszcie trzy, jak sprawna będzie ta machina kampanijna Hołowni. Bo to, że oni teraz sobie postawili mechanizmy funkcjonowania, grupy, które pracują nad programem, think tanki i tak dalej, te wszystkie grupy wolontariackie, to wszystko widzimy i to mniej więcej zdaje się, że działa. Natomiast to jest pytanie, jak oni sobie poradzą, choć w kampanii prezydenckiej to nie wyglądało źle, ale jak oni sobie poradzą w momencie, kiedy będzie wielkoskalowa, duża kampania wyborcza do parlamentu, gdzie będą musieli grać nie tylko na lokomotywę, ale też na bardzo wielu innych kandydatów i to jest tak naprawdę to pytanie. No i z tym zakładem was zostawił. Znaczy, czy może dojść do mijanki przed wyborami, jeżeli nie dojdzie do połączenia Platformy i Hołowni, którego ja bym się nie spodziewał.
Tak naprawdę to jest pytanie o przyszłość Polski 2050, to jest pytanie o przyszłość Szymona Hołowni samego jako lidera politycznego i pytanie o to, czy on będzie nadal w kategorii świeżak, czy się zdąży opatrzeć przez te dwa lata do wyborów. A jeśli będzie już w kategorii nie świeżak, tylko w kategorii polityk, to będzie mu trudno rywalizować z Donaldem Tuskiem i z Jarosławem Kaczyńskim, bo w tej kategorii oni mają po prostu znacznie większe doświadczenie. Oni mają za sobą i porażki, i zwycięstwa, i objechali po kilkanaście razy Polskę. Teraz mam wrażenie, że Szymon Hołownia kieruje się badaniami. Jest to taka partia szkiełka i oka. I brakuje mi jakiegoś takiego od czasu do czasu szaleństwa. To znaczy, lider wydaje mi się, że czasem powinien zrobić coś wbrew sondażom, a nie wyłącznie po linii sondażowej. No i musi trafić w te zapotrzebowania społeczne, które czasem jeszcze w sondażach ich nie widać. I mam wrażenie, że i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński u szczytu formy to umieli, a Szymon Hołownia do tej pory tego nie pokazał.
No to puentując tą trzecią drogą, wydaje mi się, że po prostu Szymon Hołownia będzie musiał się właśnie zmieścić między kategorią świeżak, a kategorią opatrzony polityk. I to też jest dosyć wąski korytarz, w który Hołownia będzie musiał wjechać, żeby rzeczywiście na trwałe zmienić polską scenę polityczną. Bardzo ciekawe, czy mu się uda. Dziękuję bardzo Wojtku, dziękuję bardzo Joanno.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.